Zwierzomaniak.
Dlaczego to zwierzę, które część osób przeraża, pana serce ujęło?
Nietoperze są generalnie takimi skrytymi zwierzętami, właśnie mało widocznymi i bardzo, bardzo ciekawej też biologii. To są jedyne tak naprawdę ssaki, które aktywnie latają. No i z tego względu, no ja zawsze lubiłem takie bardziej skryte zwierzęta, które są, no może niepopularne. Nie? Mało chyba osób wie, ile nietoperzy jest w Polsce, no bo generalnie tak się szacuje, że te 23 do 26 nawet gatunków występuje w Polsce. No przy czym te 20, czy to powiedzmy tutaj u nas stale bytuje i rozmnaża się. Może być nawet więcej, no bo mamy sytuację taką, że nietoperze są trudne do badania, bo w nocy jest ciężko, zwłaszcza coś wielkości, powiedzmy, myszy, zaobserwować.
Mit związany z nietoperzem, który ma wiele osób w głowie, no to to, że ten nietoperz nas pogryzie, napadnie albo wplącze się we włosy.
Oczywiście mit, no najbardziej, natomiast nie, nietoperze się nie wplątują we włosy, nie gryzą. Oczywiście zawsze może nietoperz ugryźć, jeżeli zostanie, powiedzmy, do tego sprowokowany, czy złapie w rękę, czy go gdzieś tam przyciśnie, bo tak to różnie może być. Natomiast sam nietoperz nie atakuje człowieka. Oczywiście są też nietoperze w Ameryce Południowej i wampiry, no to one faktycznie wysysają krew, natomiast no nasze nietoperze wszystkie są owadożerne, więc są niegroźne dla człowieka, aczkolwiek faktycznie trzeba na to też zwrócić uwagę, że są rezerwuarem wścieklizny. Znaczy one same może nie do końca chorują, natomiast mogą roznosić, ale to jest trochę inny szczep tego wirusa, więc on raczej na ludzi nie przechodzi, choć się może zdarzyć. Ale generalnie, jeżeli jest sytuacja taka, że jak gdzieś kogoś nietoperz ugryzie, to faktycznie trzeba od razu pójść do lekarza i zgłosić ten fakt. Jeżeli nietoperz wleci do mieszkania, bo czasami się tak zdarza, że nietoperz wleci do mieszkania, jeżeli to jest wieczorem, to najlepiej zostawić otwarte okno, on sam wyleci. Jeżeli to jest w dzień, no to najlepiej poczekać właśnie do wieczora, jakiś ręcznik czy coś, nakryć go i go wypuścić, ale wieczorem, bo w dzień nie, ze względu na to, że drapieżniki mogą go po prostu dosyć szybko wyeliminować. Zwłaszcza, że bardzo dużo wrogów nietoperze mają, począwszy tam od jakichś ssaków, skończywszy na tutaj sowach i ptakach drapieżnych.
My jako ludzie powinniśmy lubić te zwierzęta, szczególnie w Polsce.
Tak, pewnie tutaj chodzi o walczanie plagi komarów. Tak,
oczywiście.
Zgadza się, oczywiście, są tam jakieś wyliczenia, że nawet 1000 komarów jeden nietoperz potrafi zjeść. I oprócz tego ćmy. Część ciem jest też szkodnikami, więc generalnie tutaj też regulacja następuje poprzez właśnie działalność nietoperzy. Mamy podkowcowate i mroczkowate. Przy czym w podkowcowatych mamy podkowca małego i dużego, przy czym mały generalnie jest u nas, rozmnaża się, a podkowiec duży, on bardziej południowy zasięg ma, ciepłolubny gatunek typowo. One są charakterystyczne, bo podkowiec ze względu na to, że on ma taki nos w kształcie podkowy i przez nos wydaje dźwięki, echolokacje, bardzo wąskim strumieniem wydaje, więc on raczej w przestrzeniach zamkniętych, na terenach otwartych nie lata, bo nietoperze na przykład widzimy czasami nad zbiornikiem wodnym, że nietoperze latają, na przykład widzimy w letnie popołudnie, zdarza się, że nietoperz leci duży. To najczęściej jest borowiec, bo one na przykład mają silną echolokację na kilkadziesiąt, nawet do 100 metrów się mówi, że mają ten sygnał, że widzą, o tak byśmy powiedzieli, bo to się odbija sygnał echolokacyjny i one potrafią się orientować w otwartych przestrzeniach. Natomiast akurat podkowce są gatunkami, które polują pod okapem lasu, pod drzewostanach i też jest ciekawe, że one w zasadzie tylko i wyłącznie ich kolonie znajdują się w dużych, przestronnych, ciemnych strychach, gdzie są jakieś okna albo jakieś, powiedzmy, przynajmniej takie 20 na 20 centymetrów otwory. Ponieważ akurat to jest gatunek taki, który się nie przeciska, bo reszta nietoperzy w większości się przeciska. To znaczy, że on może jakąś małą przestrzeń znaleźć, usiądzie sobie na przykład na elewacji i on tam sobie powoli wejdzie, przeciśnie się. Natomiast podkowce nie potrafią tego. Nietoperze w lecie siedzą albo w budynkach, albo na przykład w lesie w jakichś dziuplach, czy pod kawałkami kory i tam są kolonie rozrodcze. Bo mamy taką sytuację też u nietoperzy, że samce z samicami raczej nie siedzą. Tylko podczas godów tak naprawdę. Jeżeli mamy kolonię rozrodczą, to mamy tam tak na 100% praktycznie samice z młodymi. Czasami się zdarza, że jakiś inny nietoperz z tego samego gatunku gdzieś z boku wisi, to najprawdopodobniej będzie to samiec. Natomiast jest też ciekawe, jeżeli chodzi o nietoperze, no to nietoperze, karliki, borowce śpiewają. W jakiejś dziupli siedzą czy w jakimś schronieniu, wychodzą na zewnątrz i śiewają. Oczywiście my tego nie słyszymy, bo to są dźwięki niesłyszalne dla człowieka i wabią samice właśnie. Wiadomo,
którym
w jakim
one
celu.
Otworem śpiewają? Czy tak samo echolokacją nosą, czy jednak powiem tak, otwierają swój
podkowce,
pyszczek?
Karliki czy borowce, to one śpiewają ustami, o tak bym powiedział. I oprócz tego mamy sytuację też taką, że nietoperze mają dźwięki echolokacyjne takie do poruszania się i one też inne dźwięki wydają, na przykład jak lecą i penetrują teren i na przykład już w momencie zbliżania się do ofiary, bo on chce ją wtedy szybciej, powiem, bardziej dokładnie namierzyć. A oprócz tego jeszcze mają właśnie te głosy socjalne, które też można właśnie w koloniach rozrodczych, one porozumiewają się między sobą i gdzieś nawet badania były takie, że one się nieznacznie różnią między koloniami, powiedzmy, jakbym to powiedzieć, dialektem, o tak bym to można było. Zygatunkowo one się tam, powiedzmy, rozumieją. Zresztą to jest podobna sytuacja jak u ptaków. Też na przykład, powiedzmy, rudzik, który jest u nas w Polsce, troszeczkę inaczej śpiewa niż rudzik, powiedzmy, który jest w Wielkiej Brytanii albo we Francji. Kończąc wątek tutaj, powiedzmy, tej aktywności letniej, one wychowują młode, wiadomo. Później na jesieni one zaczynają się przemieszczać. Niektóre wędrują do 10 km, a niektóre potrafią przelatywać Bałtyk. Na przykład borowce potrafią przelatywać przez Bałtyk ze Szwecji, a na zimę hibernować. One tam końcem lata to już zaczynają zdobywać pokarm, żeby po prostu mieć zapasy tłuszczu na okres hibernacji. Później jest tak zwane rojenie, one tam się przy jaskiniach czy przy miejscach, gdzie będą zimowam, roją. Później zasypiają, powiedzmy. No tu jest taka hibernacja, czyli taka głęboki, powiedzmy, sen z obniżeniem akcji serca, z obniżeniem temperatury i nietoperze muszą zimować w wilgotnych, bo ponieważ problem jest taki, że mogą
się zasuszyć.
Tak, czasami się zdarza, że jeżeli nietoperze w piwnicach, czasami w suchych piwnicach ktoś na wiosnę odnajduje nietoperza wiszącego, zasuszonego, no to właśnie on po prostu nie trafił w odpowiednie miejsce. I jeszcze jest taka ciekawa rzecz, to wychodzi też w badaniach naukowych, że to nie jest tak, że nietoperze, jak powiedzmy pierwsze przymrozki przyjdą, nietoperze idą spać, czyli hibernują i one tam cały czas siedzą. To nie jest tak, bo generalnie one sobie wybierają miejsce tam, schronienie pierwsze, jak gdyby. I jeżeli są na przykład za duże mrozy, one już to czują, to one się przenoszą. A jeszcze jest jedna ważna rzecz, nietoperza nie powinno się, że jest zahibernowany, wybudzać, no bo to jest duża strata energetyczna dla niego i on może nie przeżyć zimy.
Nietoperza nie usłyszymy, a zobaczymy.
Nie do końca tak jest, ponieważ niektóre osoby faktycznie są w stanie usłyszeć echolokację nietoperzy, zwłaszcza tych dużych, które mają, powiedzmy, tą częstotliwość na tyle niską, że jest zbliżona do zakresu percepcji przez ucho człowieka i niektórzy twierdzą, że słyszą. Ja nie słyszałem tak może, bardziej głosy socjalne słyszy się, to faktycznie się słyszy, natomiast nietoperz też bezszelestnie lata. Natomiast nietoperze można oczywiście, co jest dzisiaj popularne dosyć, zobaczyć w termowizji. Choć gatunku na pewno nie rozróżnimy, ale będziemy je widzieć. Ale powszechną metodą stosowaną do określania, czy są nietoperze i jaki gatunek jest, to są detektory, które zapisują dźwięk i później na podstawie charakterystycznych elementów częstotliwości, długości tych odgłosów można przyporządkować do gatunku niekiedy, w niektórych przypadkach. To jest podstawowa tak naprawdę metoda wykrywania składu gatunkowego nietoperzy w danym miejscu. No chyba, że jeszcze mamy letnie kolonie, no to letnie kolonie tak, ale to letnie kolonie to bardziej te nietoperze, które są widoczne, czyli które wiszą, czyli mamy tutaj do czynienia z podkowcami, nockami dużymi, ewentualnie mroczkami późnymi, bo one w takich kulach czasami się tam zbijają na strychu. Chyba, że mamy też obecność w podchodach, bo to też jest częste. I często jest taka sytuacja, że na przykład gdzieś ktoś widzi przy jakimś tam zadaszeniu, że jakieś takie odchody są jak mysie trochę, one są podobne takie, małe, no to możemy być prawie pewni, że to będą nietoperze. Jeżeli to są bardzo malutkie nietoperze ciemne, to najprawdopodobniej karlik któryś będzie, bo to mamy trzy gatunki karlików i generalnie te trzy gatunki karlików w mieście mogą występować. A jeżeli mamy do czynienia z brązowym takim nietoperzem, dosyć dużym, który gdzieś też tam się wciska, to najprawdopodobniej będziemy mieć do czynienia z borowcem wielkim. Jeszcze dodatkowo mroczki występują, gacki szare, typowo związane z małymi miasteczkami, ewentualnie wsiami. To też są takie gatunki, które tak naprawdę bez człowieka nie występują.
Dlatego wychodząc wieczorami, szczególnie na spacery, patrzmy w górę, nie bójmy się nietoperzy, bo one dla nas nie są absolutnie żadnym zagrożeniem. Dużo dobrego robią, jak Państwo słyszeli, a ukochał te zwierzęta i opowiadał nam o nich regionalny konserwator przyrody, pan Antoni Pomykała. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Zwierzomaniak.